Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie zapraszam wszystkich naszych słuchaczy na audycję Szukając Słowa Bożego i witam serdecznie na naszej antenie księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, który jest moderatorem dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
Na samym początku prośmy Ducha Świętego o wszelkie łaski potrzebne, abyśmy przeżyli to spotkanie ze Słowem Bożym jak najowocniej.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem. Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ciało moje jest świątynią Twoją. Składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe. Każdym oddechem wielbić Ciebie.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? To pytanie skierowane do Pana Jezusa przez Jego uczniów usłyszymy w najbliższą niedzielę, w liturgii Słowa, na Eucharystii. Usłyszymy także i w Ewangelii dziś odczytanej podczas tej audycji, w której mamy rozważać niedzielne Słowo Boże. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Jeżeli traktujemy swoje życie poważnie i odpowiedzialnie, w taki sposób, że nie myślimy tylko o dobrym, nawet i rozsądnym ustawieniu, urządzeniu się w tym życiu, ale myślami przechodzimy na drugą stronę życia, ku życiu wiecznemu, może się właśnie pojawić pytanie, czy powinno się pojawić pytanie o zbawienie. I rzeczywiście takie pytania w Ewangelii są stawiane Panu Jezusowi. Znamienny przykład człowieka młodego, bogatego, który zachowuje przykazania, a mimo wszystko przychodzi do Jezusa i pyta go się, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne. Również i my możemy się tak pytać, ale możemy stawiać to samo pytanie już wychodzące poza własną osobę. Kiedy na przykład poznajemy i wspominamy życie świętych, ich doskonałość, ich rzeczywiście świętość na każdy dzień, każdego dnia, możemy się zapytać, czy tylko nieliczni będą zbawieni. albo z drugiej strony zgoła zupełnie przeciwnie. Gdy patrzymy na otaczające nas zło, na tych, którzy rzeczywiście źle się prowadzą. I z jakąś refleksją może uznajemy, że w naszym otoczeniu jest ich coraz więcej. Znów pojawi się, czy może pojawić się to pytanie: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Widzimy, że powodów do takiego pytania jest wiele i ta myśl o życiu wiecznym i kto się w nim znajdzie, była w Kościele pośród uczniów Chrystusa zawsze obecna, od samego początku. Tak też jest i dzisiaj. W Ewangelii poznamy dokładnie odpowiedź Pana Jezusa, ale już teraz nieco uprzedzę. Pan Jezus absolutnie nie poda żadnej liczby. Także nie wskaże palcem, kto będzie zbawiony, a kto tego zbawienia nie dostąpi. On powie do uczniów, czyli do nas, co zrobić, aby być zbawionym. Przygotujmy nasze umysły, nasze serca poprzez wiarę, poprzez miłość i to przyzywanie Ducha Świętego, które rozpoczęło naszą audycję. Aby to niedzielne słowo, które już dziś możemy poznać, ugruntowało nas w wierze, bo przecież wiara otwiera nas na zbawienie.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan: ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lut, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nigdy nie słyszały mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą w ofierze dla Pana wszystkich waszych braci, na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, na moją świętą górę w Jerozolimie, mówi Pan. Podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów, mówi Pan.
Zacznijmy może, rozważając to Słowo Boże, od wyjaśnienia, czy też od odnalezienia tych miejscowości, tudzież krain, które zostały wspomniane przez proroka Izajasza. Gdybyśmy wzięli nawet najbardziej dokładny, współczesny atlas, ciężko nam by było odnaleźć te dawne, starożytne miejscowości czy krainy, jak Tarszisz, Put, Meszek, Rosz, Tubal i Jawan. Zacznijmy od tej ostatniej nazwy. Jawan to grecka, biblijna, hebrajska nazwa, hebrajskie określenie mieszkańców Grecji. Najprawdopodobniej Krety. Aczkolwiek nie tylko. A więc prorok w tym ostatnim z wymienionych narodów przenosi nas rzeczywiście do wysp dalekich, jak sam mówi. Z centrum świata, które dla każdego pobożnego Izraelity stanowiła Jerozolima, przechodzimy daleko na zachód. Tarszysz, to pierwsze wymienione miasto, pozostaje tak naprawdę do dziś zagadką, które to miasto może być. Niektórzy, jak już bodajże pierwszy na to wskazał żydowski historyk Józef Flawiusz, twierdzą, iż był to Tars w Cylicji, czyli miasto rodzinne świętego Pawła Apostoła, miasto na terenach dzisiejszej Turcji. Zwykło się wskazywać jednak, że Tarszysz to bardzo dalekie, odległe miasto od Ziemi Świętej, od Izraela, leżące na terenach wschodniej Hiszpanii. Niewykluczone nawet, jeżeli dokładnie przeanalizuje się wszystkie biblijne wzmianki na temat Tarszysz, iż było to miasto położone na wybrzeżach Morza Czerwonego, a nawet na wybrzeżach Oceanu Indyjskiego. Widzimy zakres bardzo daleki od Ziemi Świętej. Put, wspomniany także przez Izajasza, to lud afrykański zamieszkujący zachodni brzeg Morza Czerwonego. Natomiast krainy Meszek, Rosz i Tubal to ludy zamieszkujące obszary położone wokół Morza Czarnego. Widzimy więc, że prorok Izajasz kreśli niesamowicie wielką perspektywę. A jaką perspektywę? Bo przecież w tym słowie nie tylko o geografię i o odnalezienie owych miejsc chodzi. Otóż przywołując krainy, które wyraźnie tworzą jakby krańcowe, szczytowe punkty od północy i południa oraz od wschodu do zachodu, prorok kreśli wielką perspektywę historiozbawczą, perspektywę zbawczą. I zakończenie księgi proroka Izajasza, a właśnie usłyszany fragment pochodzi prawie już z samego końca tej wielkiej prorockiej księgi, ukazuje dwa niezwykłe, czy wręcz niepojęte dla biblijnego Izraela wydarzenia. Otóż prorok po pierwsze zapowiada, że Izraelici, lud wybrany, który został rozproszony na owe właśnie wsze strony, w różnych kierunkach, zostanie zgromadzony w jedno, powróci do swojego świętego miasta. Powróci, i to powróci w chwale, kiedy przodkowie, tych, którzy znajdowali się na wygnaniu, właśnie szli na uprowadzenie z opuszczoną głową, jako niewolnicy, jako naród całkowicie podbity, jako ludzie, którzy patrzyli na swoje zniszczone, święte miasto, tak przyjdzie czas zgoła odwrotny. Do tego świętego miasta powrócą na wozach, w lektykach, na dromaderach. Zgromadzą się na świętej górze ponownie. Ale w tak bardzo pomyślną zapowiedź, która bez wątpienia była przecież wielką nadzieją, wielkim pragnieniem na wygnaniu, w sumie łatwo uwierzyć. I w tym kontekście prorok zapowiada drugą rzecz, równie niezwykłą, a w myśli biblijnej, w myśli biblijnego Izraela już zgoła niemożliwą. Oto zakończenie księgi proroka Izajasza stanowi zapowiedź powszechnego kapłaństwa. Słyszeliśmy o tym w ostatnich słowach tego niedzielnego czytania. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów. Otóż w myśl prawa mojżeszowego nie każdy Izraelita mógł być kapłanem. Kapłaństwo było zarezerwowane tylko dla pokolenia synów Lewiego. To oni, wybrani przez Pana i powołani, byli ustanowieni jako kapłani. A więc kapłaństwo Starego Przymierza, kapłaństwo wywodzące się z prawa mojżeszowego, było naznaczone cechą przynależności do konkretnego rodu, do konkretnego pokolenia. I oto prorok zapowiada, powtarzając słowa Boże, rozszerzenie tej perspektywy. Być może, że w mentalności, w myśleniu biblijnego Izraela właśnie przekroczenie kapłaństwa poza ród Lewiego było czymś znacznie szerszym niż te krainy, które zostały przywołane, krainy czy miasta jak Tarszysz, Jawan czy Put. A co to nam pokazuje? Otóż Bóg poprzez lud wybrany, poprzez swoje święte miasto, poprzez Jeruzalem, pragnie dotrzeć do każdego człowieka. Wychodząc z tego niejako ówczesnego centrum świata, Bóg pragnie dotrzeć do wysp dalekich, do każdego człowieka, aby objawić, jak mówi prorok, swoją chwałę. Tę chwałę dopiero tak naprawdę rozpoznajemy poprzez Nowy Testament. Tą chwałą Bożą jest Jezus Chrystus, który objawia nam miłość Boga Ojca. A więc ta chwała, która dociera do wysp dalekich, jak Tarszysz, czy jeszcze dalej, to Boża miłość. I to, co zapowiedział przed wiekami prorok Izajasz, wypełniło się przecież i na nas. Do nas, do mieszkańców tych ziem, krain dalekich, dotarło Słowo Boże. I nam było dane, jest dane poznać miłość Boga. I przecież z nas, od nas, też Bóg powołuje kapłanów, już nie zawężając do jakiegoś pokolenia, rodu czy narodu. Bóg powołuje i obdarza tą łaską każdego człowieka. Musimy tylko umieć to powołanie rozpoznać. Nie możemy się zamykać w tej sferze, że jesteśmy od Boga za bardzo oddaleni, że Bóg o nas nie pamięta. To ktoś bliski o nas może zapomnieć. Może zapomnieć o nas drugi człowiek i pozostawić nas samego, ale nigdy nie Bóg, który jest miłością. On obdarza nas swoją łaską, swoim zmiłowaniem, swoim miłosierdziem. Wdzięczni Bogu za tak wielki dar, za to, że i On zna, jak mówi prorok, nasze czyny i zamysły. Skierujmy nasze zamysły na Niego, a nasze czyny wykonujmy w duchu miłości, w tej miłości, którą On nas obdarował.
czytanie z listu świętego Pawła Apostoła, czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, zapomnieliście o upomnieniu, które się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karania Pana, ale nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo tego Pan miłuje, kogo każe, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcież w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Czyńcie proste ślady nogami waszymi, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.
Wydaje się, że usłyszany przez nas fragment powinien być wciąż powtarzany w różnych ośrodkach edukacyjnych, poczynając od przedszkola, czy może nawet żłobka, przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, a nawet i dalej. Powtarzany, czy nawet wypisany jako swego rodzaju współczesne, modne graffiti na murach. Dlaczego? Słyszeliśmy bowiem w tym fragmencie o wychowaniu i karności. Słowa, których tak naprawdę przecież nie lubimy, a jeszcze nie lubimy bardziej owej karności doświadczać, czy też może jej stosować. Otóż w dobie tak zwanego, a zresztą bardzo modnego wychowania bezstresowego, zapomina się o pedagogii, prawdziwej pedagogii. W tym czytaniu słyszeliśmy kilkakrotnie o karze. Zostały przywołane przez autora biblijnego słowa ze Starego Testamentu, z Księgi Przysłów. Bo kogo Pan miłuje, tego karze. I dalej, trwajcież w karności. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Oczywiście, gdyby karcenie odbywało się jedynie dla samej kary, dla zadawania bólu, byłoby to złe i należy to wykluczyć. Ale chciałbym tu także odwołać się do piękna języka greckiego, do intuicji tego języka. Otóż odczytany przez nas fragment można w pewnym sensie przetłumaczyć nieco inaczej. Mianowicie grecki czasownik karać czy wychowywać to po grecku paideuo. Greckie paideuo ma właśnie podwójne znaczenie. Wychowuję, ale w to wychowanie jest także wpisane karzę. A więc Bóg wychowuje jako dobry ojciec. Trwajcież w karności, to także trwajcie w tym wychowaniu. Dajcie się Bogu wychować. A Bóg przecież pragnie naszego dobra. Dlatego jest bez wątpienia wielką sztuką umiejętność odpowiedniego skarcenia, oczywiście wtedy, kiedy zachodzi na to potrzeba. Bóg, jako dobry pedagog, wie, jak z nami postępować. Dlatego to wezwanie, trwajcież w karności, w tym Bożym wychowaniu, w tej Bożej szkole. Ale i również my, jako chrześcijanie, jako ci, którzy na różnych etapach, jako rodzice, także jako babcia i dziadek, jako wychowawcy, nauczyciele, katecheci, przecież z problemem wychowania, a co za tym idzie i karcenia, spotykamy się. Do takiego wychowania, do dobrego wychowania, jest powołany człowiek, tylko taki człowiek, który rzeczywiście umie poddać się Bożemu wychowaniu, który sam przeszedł dobrą szkołę, Bożą szkołę, szkołę Bożego wychowania. Ona oczywiście bardzo często w tym zewnętrznym wymiarze odbywa się ręką ludzką. I człowiek taki właśnie, powiadam, jest powołany, jest przygotowany do tego, aby sam dalej, wzorując się na Bożej miłości, na tym Bożym wychowaniu, wychowywać pokolenia następne. Nie bójmy się zatem tego słowa, które próbuje się z naszego języka, także z naszych szkół, ośrodków wychowawczych, edukacyjnych, całkowicie wyeliminować. Nie bójmy się, ponieważ jak widzimy, to, co kryje sobie piękno i intuicja języka greckiego, to było od samego początku. A przecież tak bardzo często odwołujemy się do greckiej paidei jako tego ośrodka myśli i mądrości ludzkiej, tej czysto ludzkiej. Nam dane jest coś więcej. My wpatrujemy się w Boga, który jest naszym Ojcem. Bo tego Pan miłuje, kogo karze. I choć każde karanie wydaje nam się, jak mówi autor listu do Hebrajczyków, bolesne, to pamiętajmy, że w ten sposób otwiera nam się droga ku dobremu. W ten sposób jest nam przypomniane, jaką drogą mamy iść, aby osiągnąć zbawienie.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus nauczając szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam, lecz on wam odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
I tak w naszych rozważaniach doszliśmy do tego pytania, które zostało postawione Panu Jezusowi. Do tego początkowego pytania z naszej audycji. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Ale rozważając Ewangelię, zacznijmy od początku. Bo to pierwsze zdanie, które wydaje się takim krótkim narracyjnym streszczeniem, jest bardzo ważne. Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Jezus idzie do Jerozolimy, a więc powoli, w duchu posłuszeństwa swojemu Ojcu, kroczy ku swojemu kresowi. Tym kresem będzie męka i śmierć na krzyżu. I można powiedzieć, że właśnie to zdanie, to jedno zdanie, bardzo krótkie, ale ono zwraca naszą uwagę na oba wcześniejsze czytania. W drugim czytaniu z listu do Hebrajczyków słyszeliśmy, powtórzę ponownie, bo tego Pan miłuje, kogo każe. Chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Zastanówmy się teraz, kto poniósł największą karę, kto doznał największej chłosty z woli Boga Ojca, a zatem kto był i kto jest przez Niego najbardziej miłowany. Oczywiście Jego jednorodzony Syn, Jezus Chrystus. Jezus, odbywając tę podróż do Jerozolimy, możemy powiedzieć, że jest w boskiej szkole wychowania, w szkole Bożego wychowania, w tej właśnie paidei, w której wzrasta i w której także pojawi się w pewnym momencie także kara, chłosta. Tak notabene użyty tutaj inny czasownik, właśnie oznaczający dokładnie chłostę, pojawi się w opisie męki Pana Jezusa, kiedy będzie wydany na ubiczowanie. Ale to posłuszeństwo, to całkowite oddanie się w szkołę Bożego wychowania, w tą boską pedagogię, sprawi to, co zapowiedział prorok Izajasz. Mamy echo tych słów także w dzisiejszej Ewangelii. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. To znaczy będą zbawieni. A to zbawienie jest możliwe i dostępne tylko dzięki śmierci Pana Jezusa na krzyżu, śmierci i zmartwychwstaniu. Jezus zatem podąża w duchu posłuszeństwa i miłości do Jerozolimy, do swego ziemskiego kresu. Jakby ktoś z jego uczniów intuicyjnie wyczuł, co dokona się wielkiego w świętym mieście, i pyta się, czy tylko nieliczni będą zbawieni. Jezus, tak jak powiedziałem na początku, nie odpowiada tak lub nie, nie podaje jakiejś liczby, nie wskazuje palcem, kto będzie zbawiony, a kto nie. On przyszedł zbawić wszystkich i tego dokonał. A w odpowiedzi na to pytanie wskazuje, jak mamy my się zbawić, co mamy robić, aby dostąpić owoców Bożego zbawienia, tej miłości. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Obraz wielce wymowny. W różnych starówkach można spotkać tak zwane ucho igielne. Bodajże u nas w Polsce jest takie ucho na starówce sandomierskiej. Bardzo wąskie przejście i wysokie zarazem. Jakby pozwalało człowiekowi, który już zbliża się do tego przejścia, popatrzeć w górę i dostrzec niebo za ową bramą. Ale trzeba rzeczywiście niejako prześlizgnąć się, wsunąć. Można zatem te ciasne przejście, ciasne drzwi uznać, że zbawienie, choć jest nam dane dzięki Bożej miłości, musi także być przez nas zapracowane, przez nas wypracowane dobrymi uczynkami. Ale usiłowanie wejścia przez ciasne drzwi można rozumieć także jako przyjaźń z Bogiem. Odrzucam od siebie to wszystko, co zbytnio by mnie przytłaczało, obciążało, co by sprawiało, że duchowo byłbym niekształtny, nieforemny, także nie mógłbym właśnie przejść przez ciasne drzwi. Bo przed Bogiem trzeba stanąć w całkowitej pokorze, w całkowitej prostocie. Nie na darmo Pan Jezus kilkakrotnie w Ewangelii przywołuje postać dziecka jako wzór do naśladowania. Dziecka, które czuje się pewnie tylko wtedy, kiedy jest obok niego mama i tata. Wie, że nie musi się o nic troszczyć, bo jego bliscy wszystko dadzą mu we właściwym czasie. To dziecko obdarza swoich rodziców pełnią zaufania. Tak samo i my właśnie, żyjąc w całkowitej przyjaźni z Bogiem, mamy przejść i przez te ciasne drzwi, zostawiając wszelki ciężar grzechu. Bo owszem, można modlić się, przystępować do sakramentów, ale mimo wszystko pozostawać gdzieś dalekim od Boga. Życie duchowe, nasze życie, które budowane jest przez Eucharystię, oczyszczane przez sakrament pokuty i pozostałe sakramenty, jest bardzo ważne. W ten sposób przecież doświadczamy Bożej miłości, rozpoznajemy Boga. Sakramenty sprawiają, że już odczuwamy Jego obecność w swoim życiu. Ale w pewnym momencie może stać się to wszystko niewłaściwie pojmowane, że sam obrzęd wystarczy do tego, aby zostać zbawionym, aby uznać się za przyjaciela Pana Boga, aby zostać wpuszczonym do Królestwa Bożego. Dziś Pan Jezus wyraźnie przestrzega nas przed taką postawą. Powiadam wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. A do kogo Jezus mówi? Do tych, którzy w sposób otwarty deklarują: przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą. I na ulicach naszych nauczałeś. Ugruntowani w wierze, stali w miłości, dzięki sakramentom, dzięki naszej modlitwie, zanoszonej tej, zanoszonej i w kościele, ale także i tej w zaciszu domowym. Bo być może z powodu choroby, z powodu naszego osamotnienia, braku sił, czasami z domu już wychodzić nie możemy. Starajmy się w ten właśnie sposób. To, co wszystko odbieramy, być może jakąś zbyt trudną karę dla nas, że to Boże wychowanie ciąży nam coraz bardziej, bo my już słabniemy na drodze naszego życia, kierując się ku Bogu. Odbierajmy to wszystko i ofiarujmy jako właśnie wejście przez ciasne drzwi, abyśmy już z tego miejsca w niebo spoglądali i doświadczali przyjaźni, miłości Pana Boga.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Przypomnę, że naszym dzisiejszym egzegetą jest ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Zapraszamy Państwa również do uczestnictwa w naszym programie. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200 i za granicę 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. I bardzo proszę, odbieramy pierwszy telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Krakowa. Księże profesorze, mam takie pytanie, raczej taką uwagę. Ksiądz powiedział w trakcie swojego wykładu, między innymi, fragment listy świętego Pawła, listy do Hebrajczyków.
A kiedy nie, przepraszam,
listy do Hebrajczyków
to ja...
do listy świętego Pawła?
Przepraszam, to ja powiedziałem, ja może to od razu sprostuję, że miałem błędny podany w pewnym... Stamtąd, skąd brałem to czytanie, było tak napisane z błędem po prostu. Chciałem tylko sprostować. Pozdrawiam Pana.
Boże, dziękujemy za tak uważne słuchanie.
Aczkolwiek jest to jeszcze jedna z hipotez, że...
Tak patrząc do niedawna, przez długi czas list do Hebrajczyków był traktowany jako list świętego Pawła, czy taką możliwość podawano. Obecnie mówi się o tradycji świętego Pawła, że ten list jest napisany pod silnym wpływem, pod wpływem tradycji świętego Pawła. Dlatego jest umieszczany bezpośrednio po listach świętego Pawła w kanonie Nowego Testamentu. A tak na marginesie, czasami rzeczywiście w lekcjonarzach, czyli tych księgach, w których są podane czytania na każdy dzień roku liturgicznego, można jeszcze w jednym czy w drugim przypadku spotkać ten napis, takie tytuł wprowadzenie, czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Hebrajczyków.
Czego
byliśmy dzisiaj świadkami, tak.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze.
Proszę księdza, chciałbym zapytać o taką jedną rzecz.
A można wcześniej znać imię pana?
Moje imię Jarek.
Bardzo proszę, panie
Jarek. Proszę księdza, miłość Boża, tak jak wiemy to z Ewangelii i z Pisma Świętego, jest niezgłębiona po prostu, że jest ogromna. Jak to się ma w stosunku do tych ludzi, którzy będą potępieni, bo przecież wiemy, że na świecie jest bardzo dużo ludzi, około ponad 6 miliardów obecnie. Jest w Piśmie Świętym napisane, że tylko wybrani, tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia, będą zbawieni. A reszta czeka straszna kara, ogromna kara, bo tak jak napisane jest w Apokalipsie, że zostanie taka osoba wrzucona w jezioro ognia i siarki, że taka kara czeka wszystkich rozpustników, złodziei, morderców i innych ludzi. No i chciałem zapytać tak, jedni uważają, tak jak bracia Jochowi, że tam tego nie popieram w ogóle tego, że tam 144 tysiące będą zbawieni. Natomiast no, jak to się ma do Bożego Miłosierdzia? Bo człowiek sam niby wybiera swoją przyszłość, bo ma wolną wolę decydującą i Bóg szanuje tą wolę. Natomiast jeżeli człowiek chce się zmienić w jakiś sposób, a coś mu nie pozwala się zmienić, nie wiem, może za mało jest w nim takiej ufności do Boga, że Bóg może zmienić jego życie. Żyje może także chodzi do kościoła, modli się, czyta Pismo Święte, no ale przypuśćmy, czasami wypije, czasami zapali papierosa, czy nie wiem, coś innego takiego zrobić, co jest w oczach Boga złe. I jak to ma się do tych wszystkich ludzi, bo jeżeli będą zbawieni tylko nieliczni, no to tyle ludzi pójdzie na wieczny ogień, na męki, które nie mają końca, nie mają granic i na cierpienia, którego nie da się znieść. I to jest troszeczkę takie dziwne. Zresztą człowiek ma wolną wolę i sam wybiera, ale jeżeli modli się, a te modlitwy nie przynoszą oczekiwanego efektu, to się wtedy zniechęca i chciałem zapytać, jak to się ma, bo jest taka piosenka, Stare Dobre Małżeństwo, że dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. To tak jakby Bóg śpiewał, że dla wszystkich ludzi, no chyba, którzy tylko tego chcą, też słyszałem taką opinię, że do piekła dostaje się tylko ten, który bardzo tego chce. No a co jest wtedy, kiedy człowiek nie chce tego, a nie potrafię jakoś uporządkować tego swego życia. Co ma wtedy robić? To tylko tyle i bardzo bym prosił o odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy panie Jarosławie.
Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękujemy za to wnikliwe pytanie. I zwróćmy uwagę, to w pewnym sensie też powiedziałem w trakcie tej audycji, że pytanie o nasze zbawienie, czy także o zbawienie innych, jest wciąż aktualne. Stawiają je uczniowie Jezusa w Ewangelii i my się dziś dokładnie o to samo pytamy. Próbując teraz odpowiedzieć tak mniej więcej od samego początku tutaj pańskiej wypowiedzi, panie Jarosławie, zwróćmy jeszcze raz uwagę na pytanie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Na tak pytanie od partykuły, rozpoczynającej się od partykuły pytajnej, czy można odpowiedzieć tak lub nie. I jest to odpowiedź pod względem formalnym i logicznym jak najbardziej prawidłowa. Co robi Jezus? Jezus nie udziela takiej odpowiedzi, czy liczni, czy nieliczni. Tak jakbyśmy właśnie my dziś na zło innych patrzący i byśmy jakbyśmy mieli na przykład taką możliwość sprawdzić, albo taką wiedzę, coś jakby pobrzmiewały te echa z pierwszego czytania, ja znam ich czyny i zamysły, i umieli ocenić, ilu ludzi naprawdę postępuje dobrze i szczerze, ilu jest prawych na tym świecie, i taką powiedzmy liczbę podać. Nie. Jezus nie udziela takiej odpowiedzi. Jezus mówi, co zrobić, jak żyć, aby osiągnąć życie wieczne, aby zostać zbawionym. I teraz zastosujmy, niech każdy z nas, zastosujmy te słowa do siebie, niech każdy z nas naprawdę przejmie się tymi słowami. niech każdy z nas zacznie rzeczywiście usiłować wejść przez ciasną bramę. Niech każdy z nas naprawdę zacznie się modlić, przystępować do sakramentów, szczerze się spowiadać, żałować za grzechy, przystępować do Eucharystii w sposób godny, by korzystać z tego wielkiego daru. To odpowiedzmy sobie, jeżeli każdy z nas podejmie ten wysiłek, bo bez wątpienia jest to wysiłek w wielu przypadkach, rozwój życia duchowego, postępowanie w wierze, stałość w miłości, to czy nieliczni będą zbawieni? Jezus swoją odpowiedzią na tę ludzką wątpliwość, która przecież kryje w sobie pragnienie dobra, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni, jakby w oczekującej odpowiedzi, że nie, że wielu albo wręcz wszyscy. Jezus, odpowiadając na to pragnienie, wskazuje drogę, co zrobić, aby zostać zbawionym. My jesteśmy zbawieni, zbawienie się dokonało. Ale jest takie bardzo mądre powiedzenie o naszym życiu, o nas samych, że Bóg stworzył nas bez nas, ale nie może nas zbawić bez nas samych. Zostaliśmy zbawieni, ale żeby skorzystać z tego daru, musimy otworzyć się na ten dar, musimy przyjąć ten dar. Tak teraz nasunęła mi się analogia. Poprzez nasze przyjście na świat zostaliśmy zrodzeni, tak jak dokonało się także i stworzenie. I to zrodzenie w sposób fizyczny, naturalny, z łona matki jest od nas niezależne. I później rodzice dokładają wszelkiego trudu, aby dobrze nas wychować. I przecież ten dar wychowania, miłość rodzicielską, można odrzucić, można podeptać. Ale można w niej trwać i się rozwijać. I wyjść na dobrego człowieka. Pozwolić się kierować dobrym, miłującym i mądrym rodzicom. I tak samo jest w tej szkole Bożego wychowania. Oczywiście pojawiają się w Piśmie Świętym teksty mówiące o losie potępionych. Ale miejmy zawsze na uwadze, to jest zapowiedź tego, co może się stać. Nie zapowiedź tego, że ta czy inna osoba, że taka czy inna liczba ludzi się znajdzie w tym przywołanym chociażby przez pana Jarosława jeziorze ognia i siarki. To apostoł Jan, a także i inne miejsca inni autorzy Nowego Testamentu, także jest to obecne i w Starym Testamencie oczywiście, wskazują, do czego może dojść, gdy człowiek odrzuci Boga. Jeżeli się przejmiemy tymi słowami, jeżeli rzeczywiście, tak jak powiedziałem na początku, myślimy poważnie i odpowiedzialnie o swoim życiu, nie tylko na zasadzie dobrego urządzenia się tu, w tej ziemskiej rzeczywistości, ale myślimy o życiu przyszłym, jeżeli się przejmiemy słowami Jezusa, a także jako ci, którzy są odpowiedzialni za innych, prawda, dopomagający w tym Bożym rozwoju, w szkole Bożego wychowania, tutaj odnosząc się do pierwszego czytania, można także powiedzieć, jako ci, którzy mają udział w kapłaństwie powszechnym, dopomagają także innym poznawać Boga i wzrastać w Jego miłości, to pytanie, czy tylko nieliczni będą zbawieni, nie powinno być dla nas strasznym, jak również nie powinno być dla nas strasznymi te opisy o jeziorze ognia i siarki.
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta. Ja tak sobie myślę, że gdybym to ja chciała zadać to pytanie z Ewangelii na nadchodzącą niedzielę Chrystusowi, to musiałabym wejść w żywą bardzo i głęboką relację i więź z Bogiem. I to ta więź jest właśnie poprzez poznawanie Boga, poprzez właśnie Jego, tego poprzez objawienie Boże, że jest miłością i wchodzenie właśnie w poznawanie Boga poprzez przyjaźń i poprzez miłość Bożą, którą On daruje, która jest łaską. I w tej relacji muszę tylko też wiedzieć, kim jest Bóg i kim jestem ja. Wprawdzie, że Bóg jest wielki, potężny, ale że jest zawsze tajemnicą, że ja go nigdy nie pojmę, bo mój rozum jest bardzo ograniczony i że ja jestem właśnie jego stworzeniem, stworzonym z miłości bezwarunkowej i bezinteresownej i stworzona jestem do miłości, przeznaczona do miłości. I jeżeli będę go słuchała, jeżeli będę w tej więzi słuchała Słowa Bożego, w Ewangelii świętego Mateusza jest też powiedziane, że właśnie nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale ten, kto słucha słowa Ojca Mojego, który jest w niebie i je wypełnia, to buduje na skalę. I to właśnie wtedy, jeżeli ja jestem w więzi z Bogiem, jeżeli Go słucham, to wiem, co mam mniej więcej w życiu robić, prawda? Wiem, że jestem słaba, wiem, że jestem grzeszna, wiem, że będę upadała, ale też wiem, jak szybko wtedy się podnosić i do Boga biec. I wiem, że to właśnie droga moja zbawienia to nie jest moja żadna zasługa, bo to już Jezus to zbawienie ofiarował mi poprzez swoją mękę. Ale jest właśnie mój udział w tej współpracy z Bogiem, w tym, że moja droga też do zbawienia będzie drogą krzyża, żebym wiedziała o tym, że będzie i bólem, i cierpieniem, że ale ten krzyż niosę właśnie z Chrystusem, że mam odkryć swoje powołanie, swoje ostateczne przeznaczenie, swój sens życia i głosić o tym dobrą nowinę o zbawieniu, o miłosierdziu Boga jak największej rzesze ludzi. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać Pani Elżbieto za to bardzo cenne dopowiedzenie i świadectwo.
Bardzo proszę, halo?
Halo, już można mówić?
Tak, już jesteśmy na antenie.
To kłania się Krystyna, Kielczanka z Dolnego Śląska.
Również się kłaniamy.
No więc moim motto całego życia jest Ojcze Nasz i 10 przykazań Bożych. Ojcze Nasz to jest streszczenie Nowego Testamentu, którego przestrzegam każdym krokiem całego dnia, każdego, kto spotkam, czy człowieka brzydkiego, czy pijanego, czy trzeźwego, czy brzydkiego, czy ładnego. To jest mój bliźni, to jest mój bliźni. I to chodzi za mną Ojcze Nasz. Cały dzień, codziennie. A wieczorem, czy w nocy, jak spotkam, tak samo. 10 przykazań Bożych. No też staram się, jak umiem, przestrzegam. A ponieważ Boga nie rozumiem, więc modlę się zawsze. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Nie rozumiem, ale kocham. Ja uważam, że kocham bliźniego i Boga drukowanymi literami. Po prostu, jak już nie potrafię, ktoś jest przykry, to mówię zdrowaś Mario albo Ojcze Nasz, Panie Boże, Ty go kochaj. No i religia katolicka jest po prostu tylko stworzona dla mnie, jest dla leniwych, takich jak ja, bo nic nie chce mi się robić, a ja mam wszystko. Dosłownie tak jak w Ewangelii pisze, każde słowo jest święte, nie martwcie się, co będziecie jeść, co będziecie pić, czym się będziecie przyodziewać. Ja tak robię i mam wszystko i każdy mówi, jak ty to robisz? Ja mówię, ja nic nie robię, dosłownie nic nie robię. Ale wesołego dawcy Bóg piłuje. Zawsze jestem uśmiechnięta, czy leczę raka, czy leczę chore kolano, czy mam jakieś tam wysokie ciśnienie, czy niskie, czy mam takie kłopoty. Zawsze za te kłopoty Panu Bogu dziękuję i mówię, Boże, choć Cię nie pojmuję. I myślę, że znalazłam odpowiedź na to, że Pan Bóg właśnie te dzieci swoje trzyma krótko i karze, a potem nagradza. Ale czasem mam takie wątpliwości, proszę mi na to odpowiedzieć, bo jeszcze znam takie powiedzenie, kogo Pan Bóg kocha, krzyżyki mu daje. A ja właściwie tych krzyżyków nie mam. Mam choroby, ale właściwie bólu nie mam, nie cierpię fizycznie. Mam 80 lat i nie cierpię fizycznie. I może Pan Bóg mnie nie kocha, bo się nie dzieli ze mną swoim krzyżem. A ja zawsze mówię, Panie, cierpieć i być zgardzoną dla Ciebie. A ja ani nie cierpię, ani jestem zgardzona. Wszyscy mi koło mnie skaczą, chuchają, chociaż jestem sama. Obcy ludzie, dosłownie na każdym kroku. Gdzie bym go nie zrobiła, jeżdżę autostopem, każdy mnie weźmie, czy to z Gdyni, czy z Gdańska, skądkolwiek jedzie, zatrzyma się, czy w zimie.
Rozumiem, tak. To słuchając, to możemy powiedzieć tylko, podziwiając tę postawę, możemy powiedzieć, odnieść tutaj słowa Pana Jezusa, to czyń, a będziesz doskonały.
No właśnie. Dziękujemy Pani Krystyno. Pozdrawiamy serdecznie.
Bóg zapłaci. Ale chciałabym, żeby tak wszyscy robili.
Tak. Dziękujemy
bardzo.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Wanda z Lublina. Ja chciałam nawiązać do wypowiedzi Pana Jarka. On tam postawił taki problem, że Pan Bóg jest tak miłosierny, że po prostu nie dopuści do tego, żeby ktokolwiek nie był zbawiony, że wszyscy będą zbawieni. Taka była jego, wydaje mi się, sens jego wypowiedzi. I ja chciałam nawiązać również, że paru lat słyszałam wypowiedź bodajże księdza profesora Hellera, który również mówił o tym, że właśnie Pan Bóg jest tak miłosierny, że po prostu zbawi wszystkich ludzi bez wyjątku. I chciałabym, żeby się ksiądz odniósł właśnie do tego problemu, bo to chyba jest bardzo ważne. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. A może Pani przypomnieć, jak ma Pani na imię?
Pani Wanda.
Wanda, tak.
Dziękuję. Bardzo proszę, ksiądz dr Mariusz Szmajdziński.
Tak. Ten problem, czy wszyscy będą zbawieni, tak naprawdę jest już po raz wtóry, powtarzamy w tej audycji, obecny od początku, ale już nie tylko na zasadzie tego pytania z Ewangelii, ale także i prób usiłowania odpowiedzi. Otóż bodajże André Frossard miał powiedzieć, że wielkim dramatem Pana Boga będzie to, jeżeli chociaż jeden człowiek znajdzie się w piekle. I myśl o zbawieniu wszystkich bardzo wcześnie pojawiła się w Kościele, w chrześcijaństwie. Już sięgając do ojców Kościoła, czyli tych wielkich, świętych i mądrych ludzi, ludzi bardzo uczonych, właśnie ta intuicja, bo tak należy to powiedzieć, pojawiała się ta wielka nadzieja czy pragnienie, że wszyscy będziemy zbawieni. Tylko zastanówmy się nad sensem takiego pytania. My ze swojej jakiejś logicznej, ze swojej logiki czy sprawiedliwości chcemy, czy wyrażamy takie pragnienie, czy tego się może spodziewamy, że jedni będą zbawieni, a inni potępieni, w ten sposób ukarani za swoje grzechy. Tak funkcjonuje Trybunał Ludzki, sprawiedliwość czysto i tylko po ludzku pojmowana. Otóż, czy wszyscy będą zbawieni? Już jesteśmy wszyscy zbawieni. Wszyscy bez wyjątku. Ci, jak mówi prorok, żeby już tutaj nie powtarzać
wszystkiego, ale ci i starszysz, i z Jawan, i z wysp dalekich. Syn Boży umarł za każdego z nas, bez wyjątku. Za mnie, za panią Wandę, za panią Elżbietę, za pana Jarosława, za ojca Marcina, obecnego tu w studio, za nas wszystkich bez wyjątków, za każdego z nas. A więc w takim znaczeniu już jesteśmy zbawieni i przez dobre życie, przede wszystkim poprzez uwierzenie w to, że każdy z nas jest zbawiony, że zbawiony jesteś i ty, zbawiona jesteś i ty, i ja, mamy przystęp do Boga. Jeżeli uwierzymy w ten wielki dar, który przecież wyraża Bożą miłość, możemy ten dar osiągnąć. Przywołany tutaj ksiądz profesor, być może, że chodziło o profesora Wacława Hryniewicza, który jest autorem szeregu książek o nadziei, nadziei powszechnego zbawienia, także niezliczonej ilości artykułów na ten temat. Nie zagłębiając się w to bardzo trudne, eschatologiczne, to znaczy już przekraczające ramy ziemskiej rzeczywistości zagadnienie, zwróćmy uwagę chociażby na same tytuły tych książek. Spór o nadzieję zbawienia, nadzieja zbawienia powszechnego. Cały czas tam pojawia się słowo nadzieja. Bo czy nie powinniśmy my mieć nadzieję, że wszyscy będziemy zbawieni? Jeden z wielkich ojców Kościoła, Orygenes, tę sprawę ujmował na zasadzie odczuwania miłości w życiu przyszłym. I stawiał pytanie. Pytanie oczywiście, na które nie można w ludzkich kategoriach odpowiedzieć. Ale stawiał takie pytanie. Czy może być w pełni szczęśliwa kobieta, matka, która na jakiejś mocy widzi i ogląda, że jej syn, znaczy, czy może być szczęśliwa w niebie? Czy ta kobieta, matka, może się cieszyć pełnią szczęścia niebiańskiego, jeśli na jakiejś mocy, jeśli dzięki jakiejś sile, wyobrażeniu, widzi i wie, że jej syn cierpi w piekle? Mówię, to pytanie pozostaje bez odpowiedzi, bo na nie odpowiedzi nie znamy. Ale przecież ta matczyna miłość zostanie przeniesiona na drugą stronę życia. W niebie będziemy szczęśliwi w Bogu, ale także jako wspólnota zbawionych. Skoro Bóg zbawił nas wszystkich we wspólnocie, bo tak jak naucza Sobór, tak się Bogu spodobało, to także jako wspólnota zbawionych, co chociażby ukazuje Księga Apokalipsy Jana, będziemy w życiu przyszłym, w życiu wiecznym, w tej szczęśliwości niebiańskiej, Boga wychwalać. Nie na zasadzie jakiejś jednostkowej, pojedynczej osoby, w relacji tylko ja i Bóg uwielbiony, ja zbawiony i Bóg uwielbiony, i Bóg uwielbiony. Poruszamy tu naprawdę trudne problemy, problemy, które po ludzku próbuje się rozwiązać na podstawie Pisma Świętego, jakichś pragnień, intuicji teologicznej, a przede wszystkim tej chrześcijańskiej nadziei. Bo myśl o tym, że ktoś może nie być zbawiony, nie jest tak naprawdę myślą chrześcijańską. My pragniemy przecież zbawienia. My chcemy być zbawieni. Ale tego zbawienia nie możemy odmawiać nikomu, żadnemu człowiekowi, choćby w naszych oczach, w kategoriach naszej moralności uchodził za najgorszego człowieka, za najbardziej podłego człowieka na świecie. Chrystus i za niego umarł, i dla niego zmartwychwstał. Również i temu człowiekowi otworzył bramy nieba i ten człowiek jest zbawiony. Ale czy skorzysta z tego? Nie wiadomo. Jak również nie wiadomo, na podstawie Ewangelii odczytanej w tym programie, której będziemy słuchali w niedzielę, czy my w sposób należyty będziemy umieli skorzystać z tego daru zbawienia. Czy my go osiągniemy? Pragniemy, ale czy nasze życie rzeczywiście wyraża to pragnienie? Do tego nas zachęca właśnie najbliższa liturgia Słowa Bożego w najbliższą niedzielę.
Znaczy, chcę powiedzieć, jeszcze powtórzyć za Panem Jezusem, u ludzi jest to niemożliwe, tak, a u Pana Boga wszystko jest możliwe.
Jest możliwe. I właśnie u Pana Boga jest możliwe i jesteśmy zbawieni. I ono jest to nam ofiarowane. Tak jak myślę, że tutaj ten przykład z naszymi narodzinami, prawda? Od nas narodziny nie były zależne. Przyszliśmy na świat, bo powiedzmy taka była prawa fizjologii. Wydostaliśmy się na świat z łona matki. Później rodzice nas wychowują, ale skoro jak przyjęliśmy dar życia z konieczności, tak nie ma już tej konieczności przyjęcia wychowania. Można je odrzucić i zupełnie żyć inaczej. Tak samo jest właśnie z darem zbawienia.
I tak dobiegliśmy do końca naszego programu, szukając Słowa Bożego. Bardzo dziękuję księdzu doktorowi Mariuszowi Szmajdzińskiemu, moderatorowi dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Wielkie Bóg zapłać.
Bóg zapłać serdeczne, to już tak korzystając, wiemy, że kto z nas może powiedzieć, stawiając już zupełnie pytanie na zakończenie, kto z nas nie chciałby być zbawiony, jakby poprzez analogię do pytania z Ewangelii. Każdy pragnie. A skoro każdy z nas pragnie, to róbmy wszystko, abyśmy rzeczywiście byli zbawieni. I na miarę naszych możliwości pomagajmy w tym innym. Nie pytajmy się, kto będzie, a kto nie będzie. Czy będą liczni, czy nieliczni. Czy tylko niektórzy wybrani, powołani, czy wszyscy. Starajmy się iść drogą Jezusa, który zbawił nas wszystkich. A więc nad postępując taką drogą miłości, dopomagajmy każdemu człowiekowi, aby osiągnął zbawienie. Kończąc, jak zawsze bardzo serdecznie kieruję swoje pozdrowienia. Pozdrawiam swoją mamę, która słucha tej audycji. Pozdrawiam biskupa Alojzego, pierwszego biskupa łowickiego, księdza profesora Antoniego Troninę i całą wspólnotę w Żułowie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać księdzu doktorowi, Bóg zapłać wszystkim, którzy dzielili się na antenie razem z nami, tym odkrywaniem Słowa Bożego, a także wszystkim słuchaczom za uwagę.